Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Ojciec Święty nadal jest na rekolekcjach w Arici pod Rzymem. Dziś medytował nad zdradą Judasza i ryzykiem utraty wiary.
Na brak wolności religijnej chrześcijan w dzisiejszym świecie wskazał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie.
Fenomenu wysokiej pozycji społecznej kobiet w Polsce nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii i spojrzenia ku Jasnej Górze, uważa Agata Duda. W Częstochowie odbywa się dziś debata nad rolą kobiety w społeczeństwie i Kościele.
Witamy 8 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przebywa wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej na rekolekcjach zamkniętych w Arici pod Rzymem. Jedną z dzisiejszych medytacji ojciec Giulio Michelini poświęcił postaci Judasza. Zastanawiał się, co sprawiło, że Judasz, który był uczniem Jezusa, zdradził go.
Według jednej z możliwych hipotez, podkreślił rekolekcjonista, w pewnym momencie utracił on wiarę. Dlatego musimy postawić sobie pytanie, czy wiele było w naszym życiu dni, w których nie opuściliśmy Jezusa ze względu na próżność, zmysłowość, zarobek, szukanie bezpieczeństwa, nienawiść czy chęć odwetu.
Jest też inna hipoteza. Judasz rozczarował się zachowaniem Jezusa, bo nie okazał się on wybawicielem Izraela, walczącym politykiem. Dlatego nie widział w nim już Pana, ale tylko mistrza, nauczyciela. Judasz chciał zatem zmusić Chrystusa, by stał się takim, jakim on go sobie wyobrażał.
Droga życia doprowadziła Iskarioty do samobójstwa. Odrzucili go kapłani i faryzeusze, intelektualiści religijni, których moralność opierała się na inteligencji, a nie na Bożym objawieniu. Dziś samobójstwa dokonuje się poprzez eutanazję i popełniają ją także młodzi. Dlatego papieski rekolekcjonista pytał:
jak możemy pomóc chrześcijanom naszych czasów, aby nie utracili wiary, aby z nowym zaangażowaniem ją przeżywali? Tę wiarę, o której mówi Nowy Testament, wiarę radosną, pełną, która sprawia, że pragniemy przylgnąć do Jezusa. Co możemy zrobić, aby te samobójstwa już się nigdy nie zdarzały?
Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Mimo tego w wielu częściach świata jesteśmy faktycznie świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wprost ataków na to niezbywalne prawo. Zwrócił uwagę stały watykański obserwator przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, otwierając spotkanie towarzyszące 34. sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Zostało ono zorganizowane wspólnie przez Stolicę Apostolską, Federację Rosyjską, Armenię i Liban na temat wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji, poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot.
Arcybiskup Iwan Jurkowicz zauważył, że sytuacja wolności religijnej w dzisiejszym świecie jest szokująca, zwłaszcza ze względu na bezprecedensową liczbę aktów przemocy wobec chrześcijan i innych wspólnot religijnych. W ostatnich latach liczne chrześcijańskie kościoły i świątynie innych religii zostały zniszczone. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał głębokie zaniepokojenie sytuacją wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, wyrażone we wspólnym oświadczeniu wydanym przed 2 laty na sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Przytoczył stwierdzenie papieża Franciszka, że dziś jest więcej chrześcijańskich męczenników niż w pierwszych wiekach Kościoła. Watykański dyplomata wskazał ponadto, że wolność religijna nie może się ograniczać do kultu i sfery prywatnej, ale obejmuje kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej religii, również w życiu publicznym. Ma ona prowadzić do rozwoju wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami i ich zdrowej współpracy z państwem bez pomieszania ról ani antagonizmu, powiedział arcybiskup Jurkowicz.
Do korzystania z prawa do głosowania w sposób odpowiedzialny i w świetle wiary katolickiej zachęcili wiernych biskupi Holandii w liście wydanym przed wyborami do parlamentu, które odbędą się tam 15 marca. Wskazują oni, że wybierając kandydatów którejś z partii, konieczne jest zapytać, czy opowiada się ona za poszanowaniem życia aż do naturalnej śmierci i respektowaniem rodziny oraz za obroną równej godności wszystkich. Ważne jest także, czy pojmuje ona solidarność po chrześcijańsku, jako bezinteresowną miłość do każdego bliźniego bez różnic.
Holenderski episkopat podkreśla następnie, że nie wystarcza tylko pomagać uchodźcom. Odpowiedź na istniejące na świecie cierpienia to także troska o prawo do wolności religijnej, o walkę z ubóstwem, o dostęp wszystkich do oświaty oraz opieki medycznej, o zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i współpracę. Biskupi zwracają też uwagę na potrzebę przypomnienia wartości będących podstawą projektu europejskiego, które, jak podkreślają, mają chrześcijańskie korzenie.
Kościół katolicki na Filipinach jest w żałobie po tym, jak Izba Reprezentantów tego kraju przegłosowała ustawę przywracającą karę śmierci za przestępstwa związane z handlem narkotykami. Rozczarowanie tym faktem wyraził przewodniczący tamtejszego episkopatu, arcybiskup Sokrates Villegas. Dodał jednak, że biskupi nie czują się pokonani i nie mogą milczeć w tej sprawie.
W oficjalnej deklaracji hierarchowie podkreślili, iż nawet jeżeli są zasmuceni wynikami głosowania, to wiara daje im pewność, że zwycięży życie. Wezwali filipińskich wiernych do wspólnego zamanifestowania ducha sprzeciwu wobec kary śmierci. Zachęcili przy tym katolickich adwokatów, sędziów i prawników, by duch Ewangelii oświecał ich działania i stosowanie prawa, wnosząc życie w pełnioną przez nich służbę społeczeństwu.
Przed 150 laty w Japonii doszło do jednego z najbardziej zdumiewających wydarzeń w historii chrześcijaństwa. Po 200 latach całkowitego ukrycia spotkały się ze sobą dwie wspólnoty kościoła katakumbowego. Jedna żyła w Nagasaki, a druga w oddalonej o 100 kilometrów miejscowości Imamura.
Jako pierwsi już w 1865 roku odkryci zostali katolicy w Nagasaki. Na ich ślad natrafił francuski misjonarz. To on, słysząc pogłoski o drugiej ukrytej wspólnocie, wysłał do Imamury czterech wiernych z Nagasaki. Gościny udzieliła im pewna nieznajoma kobieta. Kiedy przygotowała im posiłek z kurczaka i jajek, goście odmówili. W ten sposób, po zachowaniu wielkopostnej wstrzemięźliwości, rozpoznała, że podobnie jak i ona są chrześcijanami. W tych dniach katolicy, którzy wywodzą się z tych dwóch podziemnych wspólnot, uroczyście obchodzili 150. rocznicę tego wydarzenia. Był z nimi nuncjusz apostolski w Japonii, arcybiskup Joseph Chenot. Wspominano też japońskich męczenników, którzy zginęli w nowej fali prześladowań, jaka nastąpiła w XIX wieku, zaraz po odkryciu tych wspólnot. Śmierć poniosło wówczas 670 chrześcijan. Większość z nich była torturowana. Niemal 3,5 tysiąca musiało emigrować. W Japonii chrześcijaństwo pozostało religią zakazaną aż do 1873 roku.
Po 9 miesiącach prac konserwatorskich w jerozolimskiej Bazylice Grobu Pańskiego pielgrzymi będą mogli znowu zobaczyć, bez otaczających je rusztowań, miejsce trzydniowego pochówku Pana Jezusa. Wznoszącą się pod kopułą bazylikę kaplicę z grobem Chrystusa remontowała ekipa specjalistów za wspólną zgodą zwierzchników trzech wspólnot wyznaniowych mających pieczę nad tą świątynią grecko-prawosławnej, katolickiej i ormiańskiej.
Najważniejszym momentem historycznym było zdjęcie w październiku ubiegłego roku marmurowej płyty ze skały, na której leżało ciało Jezusa, powiedziała koordynująca pracami Greczynka profesor Antonia Moropulu. Miało to miejsce po raz pierwszy od 200 lat, a po raz trzeci w historii.
Z okazji zakończenia remontu kaplicy Grobu Pańskiego, przeprowadzonego w atmosferze zgodnej współpracy trzech wyznań chrześcijańskich, zostanie odprawione w Jerozolimie specjalne nabożeństwo ekumeniczne. Zaplanowano je na środę, 22 marca.
Ubóstwo ma oblicze kobiety. Nie potrzebujemy więcej żywności, ale bardziej zaangażowanych ludzi. Podkreśla z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas. Przypomina ona, że wiele kobiet, szczególnie na terenach wiejskich, nie ma dostępu do edukacji, opieki medycznej ani do rynku pracy. Również hiszpańska Caritas podkreśla, że kobiety padają ofiarą różnych form dyskryminacji i przemocy. Apeluje też ona do władz o podjęcie konkretnych działań na rzecz promocji kobiety.
W tym roku hiszpańska organizacja Manos Unidas skoncentrowała swoją kampanię z okazji Dnia Kobiet na piątym celu zrównoważonego rozwoju ONZ – osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt. W specjalnym komunikacie przypomina, że od blisko 60 lat pracuje na rzecz promocji kobiety. Niestety na świecie wciąż miliony kobiet nie mają dostępu na równych warunkach do rynku pracy, edukacji czy też sprawiedliwego wynagrodzenia. Manos Unidas zwraca uwagę przede wszystkim na obszary wiejskie, gdzie 43% siły roboczej w krajach rozwijających się stanowią kobiety, 20% w Ameryce Łacińskiej i 50% w Azji i Afryce. Otrzymują jednak zapłatę minimalną i nieformalną, posiadają mniej ziemi własnej oraz mają utrudniony dostęp do pomocy ekonomicznej, jak kredyty czy zakup ziarna. Ubóstwo wciąż posiada oblicze kobiety, podkreśla Manos Unidas. Warto przypomnieć, że katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas została założona blisko 60 lat temu przez kobiety. Jej celem jest przede wszystkim zwalczanie głodu i jego przyczyn. Od samego początku ma również na uwadze godność i promocję kobiety. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Rosyjski ruch Kobiety za życiem zorganizuje manifestację przeciwko aborcji. Odbędzie się ona w centrum Moskwy pojutrze, dwa dni po Międzynarodowym Dniu Kobiet.
Przewodnicząca ruchu Kobiety za życiem Natalia Moskwitina powiedziała, że wcześniej kobiety walczyły o równouprawnienie z mężczyznami. Obecnie dojrzał moment dla walki o najważniejsze prawo kobiety, prawo do urodzenia zdrowego dziecka. Moskwitina podkreśliła, że najbliższa manifestacja będzie okazją do zaprezentowania działaczek kierowanego przez nią ruchu jako kobiet wykształconych o dużych aspiracjach życiowych, którym urodzenie dziecka, nawet większej ich ilości, nie przeszkadza w uzyskiwaniu sukcesu życiowego. Natalia Moskwitina dodała, że wśród popierających prawo człowieka do życia od chwili poczęcia są kobiety najprzeróżniejszych zawodów, które uzyskały sukces, ale nie przeszkodziło im to w posiadaniu większej ilości dzieci. Oprócz tego posiadanie licznej rodziny mobilizuje je do jeszcze większych sukcesów, zwłaszcza w uzyskaniu odpowiedniego statusu społecznego. Natalia Moskwitina sama jest matką czworga dzieci. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Dziś na Jasnej Górze święto kobiet u najpiękniejszej z niewiast. Na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem delegata Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa kobiet gromadzą się przedstawicielki różnych stanów i zawodów. Wpisuje się to w przeżywane w sanktuarium wieczory maryjne z cyklu Moja Mama jest Królową. Stanowią one ważny punkt jubileuszowego roku, 300-lecia koronacji jasnogórskiego obrazu.
Jasnogórska Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary. Wśród nich królewskie symbole, berło i jabłko, a także kielich życia i przemiany. To w tym kielichu biskup Wiesław Szlachetka odprawi dziś mszę świętą w intencji wszystkich niewiast. Jak podkreśla Paulin, ojciec Mariusz Tabulski, to modlitwa przede wszystkim o przemianę naszych serc.
Kobiety zdeterminowane ofiarowały ten kielich. I ten kielich jest w szczególnych momentach używany do mszy świętej. Wierzymy, że Jezus ma moc wciąż przemieniać nasze serca.
Po mszy świętej odbędzie się dyskusja o roli kobiet w życiu Kościoła i narodu. Specjalnie na dzisiejsze święto list wystosowała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Podkreśla w nim, że fenomenu wysokiej pozycji społecznej kobiet w Polsce nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii i spojrzenia ku Jasnej Górze. Święto kobiet organizowane jest w sanktuarium od 10 lat z inicjatywy Stowarzyszenia Civitas Christiana. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.